poranny gość Radia Doksa.
Naszym gościem jest dzisiaj Paweł Grabowski, poseł Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Przedstawiam pana jeszcze jako posła klubu Kukiz 15. Czy może wkrótce partii?
Myślałem, że jakieś wyjście się szykuje, że jeszcze Kukiz 15. Ciekawe pytanie, ciekawe. Faktycznie cały czas trwa debata na temat tego, czy Kukiz 15 powinno się stać partią, czy nie. Głosy są różne, prawdę mówiąc, ja też to obserwuję. Na spotkaniach taką też mam taki zwyczaj, jeżeli mamy jakieś spotkania samorządowe, to mówię, dobra, to koledzy, koleżanki, podnieście jeszcze rękę, kto by chciał za, kto przeciw temu rozwiązaniu. Z tego prostego względu, że to jest tak, co wyróżnia partię od stowarzyszenia w przypadku Kukiz 15 innych ugrupowań? Ano to, że my tak naprawdę nie bierzemy, chodzi głównie o pieniądze. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. My żeśmy nie wzięli i nie bierzemy około 30 milionów złotych, które by nam przysługiwały jako partii politycznej. Gdybyśmy się zdecydowali, gdyby Paweł Kukiz zdecydował się startować jako partia. No ale skoro mówił przed wyborami, że jesteśmy za tym, żeby znieść to finansowanie partii, to byłoby hipokryzją, zresztą dobrze znaną w polskiej polityce, że się jedno mówi, a drugie się robi. Czego najdobitniejszym przykładem był zeszły już tydzień. Ale wracając do kwestii tej partii. Panie redaktorze i szanowni państwo, to jest tak, ja zauważam, że mimo tego, że w ciągu 2 lat powtarzamy to, mówimy to, staramy się tłumaczyć, to mam takie wrażenie, że to gdzieś trafia, że to ziarno trafia na suchą ziemię, jak to w Piśmie Świętym jest zapisane. Więc nie ma podatnego gruntu zrozumienia. I mam takie wrażenie, że obywatele, że chyba też im jest to obojętne. Jeśli jestem w błędzie, to drodzy państwo, skomentujcie, powiedzcie mi, panie pośle, myli się pan, to wtedy taki głos, może jakaś debata się rozpocznie, ale na dzień dzisiejszy mam takie wrażenie, że mimo tego, że, no wie pani, to są duże pieniądze,
no,
bo
ja rozumiem,
za 30
że teraz,
milionów to moglibyśmy funkcjonować
sobie. Czyli rozumiem, że to postrzeganie obojętności obywateli może się wiązać z tym, że skoro obywatelom jest to obojętne, no to skoro przed ostatnimi wyborami nie zarejestrowaliśmy się jako partia, bo to obiecaliśmy naszym wyborcom, no to zbliżają się kolejne wybory i przed następnymi wyborami może się zmienić sytuacja. Dokładnie
tak i tutaj będę mówił zupełnie wprost. Bardzo często ja słyszę, mówią ludzie, czy działacze, czy nawet ludzie, którzy nie są zaangażowani w działalność ruchu, mówią, a bylibyście partią, mielibyście pieniądze, to można byłoby chociaż jakieś spotkanie lepsze zorganizować, trochę więcej informacji o tych spotkaniach, które gdzieś się odbywają. Ja mówię, no tak, no ale wszystko to próbujemy własnym sumptem takim obywatelskim, że damy plakaty, nie płacimy na przykład za pracę naszym partyjnym działaczom, bo nie jesteśmy partią, tak? A partie polityczne, kiedy mogą zatrudniać, że tak powiem, swoje wsparcie osobowe, to też zupełnie inaczej działa. Także widać, że duży koszt ponosimy, nie biorąc tych środków, a efekt z tego jest tak naprawdę niewielki. Mało tego, ludzie, którzy są faktycznie zaangażowani w ruch, często mówią, że lepiej byłoby wziąć, bo w sumie w ciągu 4 lat nominalnie to jest dużo, 30 milionów złotych. Dla nas jako ugrupowania, które tych pieniędzy nie bierze, ja wiem, co można byłoby zrobić za to, tak? Jak zupełnie inaczej mogłoby wyglądać działalność ruchu. Ale z drugiej strony w skali budżetu państwa no to jest 7 milionów około złotych rocznie. Jeżeli mamy budżet na poziomie kilkuset miliardów, no to nie jest to aż taka kwota, która by tutaj miała wpływ na sam budżet. Także mówię, debata trwa. Ja dlatego przedstawiam taki punkt widzenia, że wszyscy ci, którzy dziś słuchają i mówią, bo też mogą być tacy, co powiedzą, Kukiz się sprzedał, że chce się sprzedać za pieniądze i tak być nie może, bo mówił jedno, a teraz będzie robił drugie.
O tym będziemy rozmawiać wtedy, kiedy państwo zmienicie się faktycznie w partię. Rozumiem, że takiej sytuacji nie wykluczamy.
Jeśli się zmienimy. To wszystko zobaczymy, czas pokaże. Chodzi o to, żeby działać też efektywnie, tak? Polityka to nie jest miejsce, gdzie się uprawia jakąś charytatywność. Chodzi o to, żeby działać efektywnie. Jeżeli widać, że to się też nie przyjęło na podatny grunt, nasze działania, nasze starania nie trafiły, no to może warto pójść inną drogą.
Działać efektywnie to polityka, działać w jakim celu? W zeszłotygodniowe głosowania w Sejmie, zwłaszcza te 2 burzliwe, wywołały wiele emocji. Pan w licznych wywiadach, również tych ogólnopolskich, ale też tych tutaj w naszym regionie, mówi o przetasowaniach w polskiej polityce. Jak to będzie wyglądało?
No ja przede wszystkim mówię o przehandlowaniu handlowaniu kobiet, czy w ogóle obywateli szerzej. Przetasowania też oczywiście, natomiast powrócę jeszcze do tego przehandlowania obywateli, bo droga pani i szanowni państwo, zwróćcie proszę uwagę. Takie partie jak Platforma czy Nowoczesna mówią, że na przykład, że są za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego, ale popierają zmiany w prawie aborcyjnym. No to jest wzajemnie się wykluczające. Później za to, że ktoś głosuje za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego, zostaje wyrzucony z partii, a za to, że ktoś chowa głowę w piach, bo tak mówili, że będą bronić, pochowali głowę w piach, dali sobie 1000 złotych kary, no i uznali, że jest w porządku. No Nowoczesna jeszcze powołała rzecznika dyscypliny. Wow! To naprawdę jest efekt niesamowity. Efekt Nowoczesnej, powołanie rzecznika. I teraz przetasowania. Prawdę mówiąc, Nowoczesna w tym głosowaniem przybiła sobie gwóźdź do trumny. I to już jest koniec. To już dalej nic z tego nie będzie, bo widać, że jeżeli odchodzi na przykład poseł Cyrański, który, to jest też pragmatyzm. Jeżeli posłowie wiedzą, że mają jakąś szansę, że ugrupowanie ma szansę przetrwać, to są, byliby w stanie nawet pewnie w Nowoczesnej głosować, mimo tego, że część z nich wiem, że są przyzwoitymi ludźmi i nie są zwolennikami zabijania dzieci, to byliby zagłosować, podnieść rękę za tym projektem, bo partia im daje miejsce biorące do Sejmu, partia im daje jakieś tam inne beneficja. Natomiast w sytuacji, kiedy ta partia schodzi ze sceny politycznej, to oni już mówią, no nie, ja nie będę tutaj nadstawiał karku i swoim nazwiskiem, swojego nazwiska szargał. I tak to wygląda. A teraz, jeżeli chodzi o te przetasowania. No cóż, widać, że bardzo ta awantura jest na rękę lewicy, która zaczyna być pompowana w sondażach, ale ja przypomnę, przecież SLD miało już okazję rządzić. Była sytuacja taka w miarę podobna do Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj, że może nie rządziło SLD samodzielnie, ale miało takiego koalicjanta jak Unia Pracy, taka niewielka partia, zatem SLD mogło w zasadzie rządzić samodzielnie. No i jakoś tych przepisów aborcyjnych nie zmieniono. Co się zatem zmieniło? Minęło parę lat. Widać, że ten temat jest wykorzystywany instrumentalnie po to, żeby lewica mogła wrócić, ale myślę, że to się faktycznie nie wydarzy, bo też Polacy pamiętają to, co robiło SLD.
Niewątpliwie temat aborcji jest dość emocjonujący zawsze, niezależnie od tego, kto sprawuje władzę i kto głosuje, ale pan zagłosował za odrzuceniem w drugim czytaniu projektu obywatelskiego Stop Aborcji.
Ale to kiedy?
W 10 głosowaniu, w zeszłym tygodniu, bo tam były dwa głosowania.
To już tłumaczę. Były dwa projekty. Jeden, który zakładał daleko idącą liberalizację. Panie drodzy państwo, ratujmy kobiety.
A ja pytam o ten drugi.
Drugi. To jest zakładający ograniczenie tej aborcji eugenicznej. Ja w obu przypadkach głosowałem za skierowaniem tych projektów do pracy w komisji, ponieważ no, to jest też tajemna wiedza, jak się okazuje, ta sama przewodnicząca Nowoczesnej powiedziała, że posłowie Nowoczesnej po 2 latach obecności w Sejmie jeszcze nie są świadomi tego, co głosują, więc ja tłumaczę, to jest wiedza mniej więcej z poziomu drugiej klasy gimnazjum. Są 3 czytania w Sejmie. Pierwsze polega na tym, że wpływa projekt i posłowie decydują, czy go skierować do komisji, czy nie. To były 2 projekty obywatelskie. Więc skoro podpisało się pod jednym i pod drugim po kilkaset tysięcy obywateli, to skierujmy te projekty do komisji, niech tam się odbędzie rzeczowa, uczciwa debata na argumenty. Choćby to były nawet, nie wiem, jak złe projekty, to wtedy właśnie w tej debacie można wypunktować, że to jest złe, tamto jest złe, to jest nie do zaakceptowania. I później po komisji projekt wraca na salę plenarną, czyli jest drugie czytanie, i na sali plenarnej posłowie mogą złożyć poprawki. Jeżeli złożą poprawki, to później to znowu wraca do komisji i po komisji dalej jest 3 czytanie, czyli ostateczne zaakceptowanie projektu lub jego odrzucenie. No tutaj widać, na tej wiedzy z drugiej klasy gimnazjum Nowoczesna się wyłożyła.
Ale pan nie jest za projektem zabraniającym aborcji.
Nie jestem za projektem. Muszę jeszcze raz.
Za projektem zabraniającym aborcji.
Nie jestem za projektem, który by całkowicie zabraniał aborcji, ponieważ taki projekt już był procedowany rok temu.
Tak naprawdę tak mówimy teraz dzieje. Już o drugim czytaniu. To był projekt w drugim czytaniu, na tym etapie pokomisyjnym.
To mówimy o tym, co było rok temu. No faktycznie, tamten projekt zakazywał całkowicie, ponieważ ten projekt, który ogranicza prawo aborcyjne, dzisiaj to dotyczy przesłanek eugenicznych. I tutaj, prawdę mówiąc, warto się nad tym zastanowić. Po pierwsze, czym one są, jakie to są konkretnie, bo też proszę zauważyć, tej debaty niestety zabrakło w ciągu mijającego roku i wiele osób wciąż nie wie, czym jest ta eugenika. Tutaj z jednej, jedna strona mówi tak, że kobiety będą zmuszane do heroizmu i do rodzenia dzieci, które z ciężkimi wadami genetycznymi nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i będą kobiety zmuszane do tego, żeby dzieci miały się rodzić i później od razu umierać. Tymczasem w tej grupie są też na przykład dzieci z zespołem Downa, które są w stanie normalnie funkcjonować samodzielnie i ja nie widzę powodu, dla którego dziecko ze stwierdzonym zespołem Downa miałoby być poddane aborcji tylko dlatego, że ma akurat taką chorobę. Zresztą proszę zauważyć, medycyna postępuje cały czas, tak? Wiele chorób, które kiedyś były z wyrokiem śmierci, dzisiaj można je leczyć, dzisiaj można różne terapie podejmować wobec tych chorób, także ludzie potrafią normalnie funkcjonować, więc zwracam uwagę też i na to. Natomiast odpowiadając, żeby też uczciwie to było, faktycznie, jeżeli chodzi o projekt, który miałby całkowicie zakazać aborcji i wsadzać do więzienia i lekarzy, i kobiety, które się poddali temu eufemistycznie rzecz mówiąc zabiegowi, no to nie, to ja nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, bo tam te rozwiązania zakładały między innymi sytuację, że jeżeli kobieta zostanie zgwałcona, to również nie może dokonać aborcji, albo jeżeli na przykład ciąża zagraża życiu matki lub życiu dziecka, no to w takiej sytuacji też została zniesiona ta możliwość dokonania aborcji po to, żeby ratować życie matki.
Nie będziemy teraz już o eufemizmach mówić. Sondaż CBOS-u wskazuje, że na trzech kwartałach w 2017 roku PiS zyskało mniej więcej 39,7% poparcia. Kukiz 15 utrzymuje się na poziomie 8%, przy czym w województwie opolskim to jest 16% poparcia według CBOS-u, no to czy te wyniki satysfakcjonują i czy one warunkują przygotowania do wyborów samorządowych? Jest jakiś plan do osiągnięcia?
No, drodzy państwo, te wyniki przede wszystkim, no, mnie one cieszą. Cieszą, ale też i nie dziwią. Bo to pokazuje, że my w stabilny sposób przez cały czas, będąc właśnie tym ugrupowaniem, które nie ma pieniędzy na promocję nachalną, w różny sposób, utrzymujemy się na w miarę stabilnym poziomie poparcia. To poparcie się tak waha właśnie. Tutaj pani mówi, że średnio to jest 8%. Ja nie chcę tutaj strzelać sondażami, że było dużo więcej, ale gdzieś tam koło tych 10, troszkę poniżej, gdzieś tam się plasujemy. I to jest dobry prognostyk z tego względu, że tak naprawdę posłowie Kukiz 15 wykonują mało efektowną, ale efektywną pracę. Czego przykładem jest chociażby złożona ostatnio tak zwana poprawka Sitarskiego. Króciutko. Prawo i Sprawiedliwość chciało wprowadzić opłatę...
Panie pośle, bardzo króciutko.
To bardzo króciutko. Dobrze. Chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość chciało wprowadzić rozwiązania 30 zł za wjazd autem do centrum miasta. My, nasz poseł powiedział, nie, no to jest złe rozwiązanie, ale podjął rzeczową debatę. Na spokojnie, na argumenty, a nie krzyki i robienie z siebie pajaca, tak jak to robi PO czy Nowoczesna. I okazało się, że PiS się zreflektował i powiedzieli, no dobrze, to się z tego wycofamy. Zatem tego typu pracą my pokazujemy, że faktycznie efektywnie bronimy tego interesu obywateli i myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość. Natomiast jeżeli chodzi o wybory samorządowe, jestem spokojny, cały czas prowadzimy rekrutację internetową, zatem każdy, kto chce startować z listy Kukiz 15, czy wspierany przez Kukiz 15, tak samo jak to było w przypadku wyborów parlamentarnych. Ja jestem posłem z rekrutacji internetowej. Ja nie znałem Pawła Kukiza przed wyborami, nie znałem nikogo z ruchu Kukiz 15 przed wyborami. Zarejestrowałem się, zostałem zweryfikowany pozytywnie i dzisiaj jestem posłem, a dzisiaj jesteśmy na etapie weryfikacji tych kandydatów, którzy się do nas zgłaszają.
Więcej na ten temat pewnie będziemy państwa informowali w miarę upływu czasu. Dzisiaj państwa i moim gościem był Paweł Grabowski, poseł Kukiz 15. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.
Poranny gość Radia Doksa.